Kto rządzi moim życiem? Na koniec cyklu Kto tu rządzi? Zajmiemy się własnym życiem. Zastanowimy się nad tym, kto kieruje moim życiem. Dzisiaj, gdy mamy tak łatwą komunikację między mieszkańcami globu, nawet nie musimy iść do muzeum, bo możemy się zapoznać z jego zasobami w internecie. Nawet biblioteki udostępniają też swoje zasoby w sieci. Filmy, programy telewizyjne, to wszystko coraz częściej właśnie mamy w naszych laptopach. Nawet jak przeoczymy jakąś rozmowę w telewizji czy radiu, to później ją można najczęściej odnaleźć w sieci, wchodząc na odpowiednią stronę. Nawet zauważyłem, że nie musi się iść na nabożeństwo, bo przez całą niedzielę są internetowe transmisje nabożeństw i tam można ze zgromadzonymi śpiewać, modlić się, słuchać kazania, a nawet złożyć kolekty. Także wszystko mamy dzisiaj na wyciągnięcie ręki. I nie mówię tego z przekąsem, bo przecież dzięki technice i tej właśnie technice mamy ze sobą teraz rozmowę. A więc internet, dobra rzecz. Tylko w tym wszystkim właśnie zastanawiam się, kto mną rządzi, kto mną osobiście kieruje. Bo wszystko, co jest wokół mnie, to mi ma służyć. Ale kto mną kieruje? Czy to, co ma mi służyć, mną kieruje, czy też ja sam stanowię o sobie? I tak kontynuując tę naszą myśl, gdy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, to obdarzył go rozumem. Czyli jak podaje definicja, rozumne postępowanie to jest zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi, zdolność myślenia analitycznego, zdolność wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Rozum to też używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych. A więc należymy do jedynego współcześnie występującego gatunku, Homo sapiens, czyli człowiek rozumny. No ale wiadomo, że rozum to jeszcze nie mądrość. Bo mądrość, na przykład w tym węższym znaczeniu, to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji. Ale decyzji takich, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. Po prostu mądrość to jest umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Ale jest też i głębszy sens mądrości. Chodzi tu w tym o zdolność do działania z głębokim, emocjonalnym zaangażowaniem. I w długiej perspektywie to działanie tworzy dobro nie tylko nam, ale też i innym ludziom, całemu społeczeństwu. Dlatego też się używa takich zwrotów jak mądrość życiowa czy mądrość rodzicielska. I trzymając się nadal tych definicji, to mądrość zarówno w znaczeniu węższym, jak i głębszym wymaga nie tylko samej wiedzy, lecz także szeregu predyspozycji. I to predyspozycji psychicznych, jak i duchowych i etycznych. Na przykład umiejętność oceniania spraw z jak najszerszej i możliwie jak najbardziej obiektywnej perspektywy. Umiejętność panowania nad własnymi emocjami i popędami. Posiadanie sprawnego mechanizmu psychicznego w podejmowaniu decyzji. I te wszystkie zdania wypowiedziałem w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, pytając się, zastanawiając się, kto rządzi społeczeństwem, które tworzymy. Teraz chodzi właśnie o tę cząstkę społeczeństwa, o każdego z nas. No idąc dalej, rzeczą oczywistą jest, że najważniejszym organem tego Homo sapiens jest mózg. Bez mózgu nie ma życia. Pień mózgu umiera ostatni. I właśnie ostatnio znalazłem ciekawą wypowiedź na temat naszego mózgu Ale w kontekście angażowania się milionów młodych ludzi w takie wirtualne życie, w Second Life, realizowane w internecie. I tam w tym alternatywnym życiu tak się można zagłębić, że wręcz się przyzwyczajimy, i to nawet skuteczniej, lepiej niż do życia w realu. I to życie w Second Life, to wirtualne życie, staje się ta gra właściwie, ale ta gra, która ma wszelkie podobieństwa życia realnego, staje się życiem alternatywnym dla wielu z tych milionów ludzi. I nie chcę się tym zajmować w szczegółach, bo też nie znam tego z autopsji. Po prostu obserwuję to zjawisko, troszkę o tym czytałem i chciałbym tylko coś powiedzieć na ten temat. A więc coś, co pewna firma z San Francisco udostępniła w roku 2003, sprawiło, że ci użytkownicy nazwani w tej grze mieszkańcami, że oni swój świat modyfikują. Uczestniczą w różnych swoich czynnościach osobistych, żenią się na przykład, a wcześniej chodzą do szkoły i tak dalej, żenią się, mają dzieci, wychowują, starzeją się, ale również i w wirtualnej gospodarce, kulturze. I to jest bardzo pasjonujące. I na przykład po 4 latach już było 9 milionów graczy. Jak jest do dzisiaj, to nie wiem, nie zdołałem tego sprawdzić. Ale ktoś, kto opisywał to zjawisko w różnych aspektach, między innymi też taką wypowiedź zawarł, i ja tutaj zacytuję właśnie kogoś, kto się zajął mózgiem. Mózgiem człowieka, który jest zaangażowany w taki wirtualny świat. Mózg człowieka ma przemiłą tendencję do nieodróżniania tego, co prawdziwe, od tego, co wymyślone. Bo mózg uwielbia wchodzić w trans. Daje się oszukiwać i chce się dawać oszukiwać. Pamiętajmy, mówimy o mózgu. A więc o tym organie, który rozumny człowiek musi używać, bo jest to nasz najważniejszy organ. I chodzi tylko o mózg. I mózg chce, aby się zawsze coś działo. Jak się w życiu nic nie dzieje, to można sobie to wyobrazić, że się dzieje. I wtedy mózg nasz wpuszcza się w trans fantazjowania i robi to tak często, jak tylko się da. I właściwie można uznać, że w każdym momencie, kiedy nie myślimy o tym, co robimy, o czymś istotnym, aktualnym, to w tym czasie, gdy nie myślimy o tym, jesteśmy w transie. Na przykład bezmyślnie obserwując program telewizyjny, jakiś film. Obserwując fabułę przez minut 90, potrafimy zasnąć, zdrzemnąć się, obudzić, dalej oglądać, zamienić jakieś zdanie, wyjść, coś zjeść, wrócić i cały czas nasz mózg jest na wolnych obrotach. Dlatego też naukowcy mówią, że telewizor jest trumną dla mózgu. Albo kierując samochodem w drodze do domu, zazwyczaj jesteśmy w przeszłości albo w przyszłości, bo trudno myśleć o samochodzie. A więc zawsze błąkają się nasze myśli, albo przeszłość, albo przyszłość. I trans jest narzędziem, którym się można zabić albo wesprzeć. Na przykład o tym, jak łasy jest mózg na trans, świadczą choćby fantazje erotyczne. I to zdanie ja już tu wstawiłem, bo zdanie oryginalnie brzmi trochę inaczej i po prostu się wstydziłem, ale zacytuję je, prosząc o wyrozumiałość. O tym, jak łasy jest mózg na trans, świadczy też to, że nie waha się próbować zapłodnić własną rękę. Jakkolwiek obleśnie i przerażająco to brzmi, jest tak, nieprawdaż? I to właśnie autor tego artykułu. I dalej, głód przygód, realnych, nierealnych. Ten głód jest w głowie tak wielki, że z chęcią mózg wykąpie się w każdej nierealności, o ile obiecuje ona zabawy. I to można byłoby mówić teraz o wielu sprawach innych, ale ja się chcę trzymać innego tematu. Gdy chodzi na przykład o muzykę, o uwielbianie w naszych zborach i tak dalej, ale ja nie chcę się tu zagłębiać, bo chcę zapytać się właśnie o to, kto nami kieruje. Czy nasz rozum, nasz mózg? Oczywiście, że tak. No ale. I właśnie gdy tak sobie o tym rozmyślałem, to przyszło mi na pamięć, gdy Stwórca tworzył człowieka. To powiedział, bo już wiedział, jako Twórca, że człowiekowi samemu, gdy będzie, to jest mu niedobrze. A więc stworzę mu pomoc, wsparcie odpowiednie dla niego. A więc potrzebujemy siebie nawzajem. I wtedy, trochę tak żartobliwie wspomnę, przypomniało mi się pewne zdanie, które się powtarza w pewnej refrenie piosenki Kabaretu Starszych Panów. I wespół w zespół, wespół w zespół, by rządz moc móc zmóc. Co jeszcze raz? I wespół w zespół, by rządz moc móc zmóc. Jeśli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Niech w uczuciu wspiera dzielnie cię druh. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora. Bo wespół w zespół, by rządz móc, moc, by rządz moc, móc zmóc, to właśnie potrzebne jest jakieś wsparcie. Dlaczego to cytuję? Bo dobre małżeństwo, oczywiście w tej piosence chodzi o coś innego, ale ta myśl, że we dwoje jest zawsze lepiej, bo to już nawet napisał Salomon, za chwilę będę go cytował. A więc dwoje ludzi się wzajemnie rozumie. To jest tajemnica wielu indywidualnych sukcesów. Salomon mówi, lepiej jest dwom niż jednemu, bo mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Trud razem wykonywany. Bóg stworzył Adama i Ewę, małżeństwo. Jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. A więc wzajemne wsparcie. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur, powróz potrójny, nie tak szybko się zerwie. A więc mówi to ktoś, kto aż w nadmiarze miał tych pomocnic. Król Salomon. Z tym, że ja z tych jego mądrości chcę właśnie wziąć nie tylko te myśli o pożytku bycia we dwoje, ale ten sznur powróz potrójny, który tak szybko się nie zerwie. Ten trzeci partner, ten zespół nie we dwójkę, ale we trójkę, ten trzeci partner, Jezus, tworzy z nami najlepszy zespół. On z nas tworzy najlepszy zespół, który się rozprawi z każdym grzechem. Jezus w małżeństwie, Jezus w przyjaźni, Jezus w zgromadzeniu, Jezus w nas. Przez Ducha Świętego, Boże Słowo, jest w stanie przemieniać nas, naszego ducha myślenia w taki sposób, że nasz wewnętrzny człowiek, ten duchowy pień, duchowy mózg, nigdy nie ulegnie duchowej śmierci. Ale spytam jeszcze raz, kto mną kieruje? Znamy warunki dookoła nas. A więc jesteśmy cząstką człowieczej społeczności i chcąc, nie chcąc, bierzemy w tym udział. I mówiliśmy również, że ta ludzka wspólnota, która marzy o demokracji, by ją realizować, musi być zintegrowana. By coś dobrego zrobić, muszą być złączeni czymś dobrym. To nie może być tłum. To nie może być jakaś masa chaotyczna, bezwolna, jakieś zbiegowisko. lecz to musi być scalone ciało, które rozumnie działa. I kto to stworzy? Nikt i nic w tym świecie. I stąd pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi, że stworzył Bóg, Bóg zainicjował. On stworzył człowieka na swój obraz. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich we dwoje. Mieli uprawiać i doglądać to, co Bóg stworzył wokół nich. I właśnie wyraz uprawiać jest tutaj interesujący. Bo słowo kultura, które znamy, to z łaciny on oznacza uprawiać, dbać, pielęgnować, kształcić. Albo wyrażenie cultus agri oznacza uprawę ziemi. A więc kultura, mówiąc szeroko, to jest wytwór. Ludzki wytwór zarówno rzeczy materialnych, jak i niematerialnych, duchowych, symbolicznych. Najczęściej jest to rozumiane jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. I tym, kto najlepiej wie, jak nam przywrócić utraconą rzeczywistość, jaką mieliśmy, jako człowiek miał przed upadkiem grzech, tym jest Stwórca. On najlepiej wie, jak to zrobić. I stąd cała Biblia nam pokazuje starania Stwórcy o odzyskanie człowieka. Jak go odzyskać? I na przykład Ewangelia według Marka, rozdział 2, czytamy, gdy Jezus przechodzi, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, który pracował przy kantorze celnym, czy w kantorze celnym, siedział przy cle i rzekł mu, pójdź za mną. I ten wstał i poszedł za Jezusem. Albo Ewangelia według Jana w pierwszym rozdziale nam daje taki opis. Nazajutrz znów stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. Pójdź za mną. Lewi wstał i poszedł, a ci, gdy słyszeli swego mistrza, kim jest Jezus, wstali i poszli za Jezusem. Gdy się Jezus odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł, czego szukacie? A oni mówią, nauczycielu, rabbi, gdzie mieszkasz? A on mówi, pójdźcie, chodźcie. To jest ważne. Chodźcie, a zobaczycie. I poszli, zobaczyli. I zostali u niego w tym dniu. A Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Albo Ewangelia według Jana, 8 rozdział i 12 werset. Taką mamy wypowiedź Jezusa. Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. 8 rozdział Ewangelii Jana. Jezus znowu przemówił. A co było wcześniej? Wcześniej było coś, co zgodnie z prawem Mojżesza miało być wykonane na dziedzińcu świątyni. Przyłapano jawno grzesznicę, prostytutkę i ją przyprowadzono. Tam stali uczeni w piśmie, faryzeusze, dostojni ludzie. W rękach mieli kamienie i zgodnie z literą prawa mieli dokonać sądu, aby oczyścić naród od grzesznicy. I wiemy, co uczynił Jezus. Gdy go zapytali, co należy uczynić. Wiemy, jakie dał im pytanie. Kto z was bez grzechu, niech pierwszy kamieniem rzuci. I tu właśnie jest taki piękny obraz, widzę obraz, kto mną rządzi. W tym momencie rządził Mojżesz, rządziło prawo. I wszystko byłoby zgodne z prawem, bezproblemowo by mogło być załatwione. I nagle się pojawia coś nowego. Jezus, światłość świata. I On im mówi inaczej, pójdź za mną. Nie mówi wprost. Po prostu zapytuje ich sumienia. Ja tak sobie wyobrażam, gdy stoją w tym tłumie, ja też się teraz do nich przysuwam i rozmyślają. Stoi kobieta, jest nierządnicą i wiadomo, że sama z sobą nie grzeszyła. Wiadomo, że musiało być ich dwoje. A jeśli dwoje, to może mój kolega, może mój syn, A może ja sam któryś pomyślał? I właśnie w wyniku tego myślenia analitycznego, zobaczcie, tutaj rozum nie miał zabawy, nie. To nasz, właściwie nasz mózg nie miał zabawy. Nasz rozum zaczął analitycznie pracować. I w wyniku tej pracy naszego mózgu nastąpiła mądrość życiowa. Podjęli decyzję. I poszli za Jezusem, co prawda nie tak bezpośrednio to było widać, ale odeszli. Z kamieniami w rękach, w kieszeniach odeszli. To byli uczciwi ludzie, którzy wykonali uczciwą, solidną pracę, by ocenić sytuację i samych siebie. I gdy Jezus został sam z tą kobietą, pyta się, czy nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. I mówi do niej, ja ciebie też nie potępiam, ale... I znów tu jest to pójść za mną. Idź. Idź, żyj i więcej nie grzesz. A więc kto mną rządzi? W tym momencie widzimy bardzo wyraźnie, rządzi słowo Jezusa. Ono jest mocniejsze od słowa zakonu, słowa Mojżesza, od litery prawa. I ten sam 8 rozdział, ale wiersz 35 i 36 nam daje takie wypowiedzi Pana Jezusa. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was, chodźcie. Póki światłość macie, by was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy ukrył się przed nimi. Chodźcie. Chodźcie w tej światłości, która jest wśród was. Kto w ciemności chodzi, a więc nasze codzienne życie, codzienne postępowanie, nie wie, dokąd idzie w tej ciemności. Ale wierzcie w światłość. Póki tę światłość macie, wierzcie w światłość. I tu jest ważne zdanie. Nie żebyście mieli światłość, jak latarkę w ręce, ale to jest powiedziane, wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. A więc już nie latarka, lecz świeczka. Chciałem powiedzieć lampa, ale nie, świeczka. Krucha, słaba, podatna na podmuch wiatru, świeczka. Zapalona przez Jezusa Chrystusa. I sprawia, że On jest światłością świata, a też i że my, każdy wierzący w Niego, jest światłością świata. I chyba wiecie, że ja tutaj nie przesadziłem. On powiedział, ja jestem światłem świata, wy jesteście światłością świata. I 12 rozdział, 46 werset Ewangelii Jana. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nikt, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. Nikt, kto wierzy we mnie. A więc kto idzie, kto chodzi za tą światłością, którą jest Jezus, kto należy do Jezusa, ten cały czas jest synem światłości, jest światłością. I tu właśnie chcę podkreślić dynamikę. Chodzić. Mówiłem wcześniej, że to nie chodzi latarkę w ręce, lecz chodzi, taki mam obraz, o dynamo. Dynamo, które, jak wiemy, przy rowerze jest poruszane obrotem koła w rowerze. To nie jest raz naładowana bateria w latarce, ale to jest cały czas poruszane koło i dynamika. Jeśli się koło zatrzyma, dynamo się nie obraca, nie ma światła. Szybciej jedzie, jaśniej świeci. Wolniej jedzie, słabiej świeci. I właśnie, przez tę analogię dynama, czyli coś, co jest dynamiczne źródło światła. Kiedy się ja staję tym duchowym dynamem, tym źródłem świata jako światłość świata? Kiedy się ja staję? I pierwsza rzecz, pójdź za mną. Nawrócenie do Jezusa musi być stanowcze, zdecydowane całym sercem. Nawet ci ludzie w świątyni nie odbyli dyskusji z Jezusem. Później Ewangelia Jana, 8 rozdział, nam przytacza inną rozmowę Jezusa z Żydami. Ta była, no, chciałem powiedzieć, potworna, ale po prostu była ogromna dyskusja, zażarta dyskusja. Też chcieli go kamieniami potraktować. A tu nie było dyskusji, po prostu oni podjęli decyzję, każdy w sobie, i zrezygnowali ze swojej koncepcji. Poddali się pod wpływ Jezusa. Pójdź za mną. I wtedy właśnie w nas wiara, zaufanie do Jezusa się pojawi, to Boże Królestwo, Boże Panowanie w nas zaistnieje. Boży pokój, sprawiedliwość z wiary w Jezusa, radość w Duchu Świętym, pojawi się wewnętrzne przeświadczenie. Duch Boży zacznie poświadczać naszemu ludzkiemu duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi, Bożymi synami. Ogarnie nas pewność zbawienia. Więc musi być konkretne nawrócenie się do Jezusa i rozpoczęcie wędrówki za Jezusem. Kto idzie za mną, ten ma światło i życia i staje się synem światłości. Po drugie, jawna grzesznica nam daje przykład, że należy uporządkować swoje życie, swoją przeszłość. Podobnie jak i Zacheusz, ten przełożony nad celnikami, bogaty człowiek, chciał widzieć Jezusa i w tym tłumie, w tym zbiegowisku był również cząstką tego zbiegowiska. Gdy nie mógł zobaczyć za pleców swoich rodaków, to wlazł na drzewo, to był przecież dostojnik. To była rzecz wstydliwa, a jednak wspiął się na drzewo, aby zobaczyć z góry Jezusa. I znamy tę historię. Łukasz, 19 rozdział. Jezus mówi: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, bo dzisiaj się muszę zatrzymać w twoim domu. I przyjął go z radością. Ludzie z tego tłumu szemrali. Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Ale Zacheusz od razu podjął właściwe decyzje. Jego dynamo zaczęło pracować w zetknięciu się z tym wspaniałym kołem wszechświata, z Jezusem. I Jezus go po prostu zaczął napędzać. Od razu on zaczął reagować. Mówi: Panie, oto połowę majątku mego daję ubogim. Jeśli na kim coś wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. I wtedy usłyszał: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Bo Syn Człowieczy przyszedł, by szukać i zbawić to, co zginęło. A więc taki jest początek. Pójść za Jezusem, a potem też i swoją przeszłość uporządkować. Do Niego się nawrócić, a też i przeszłość musi być załatwiona, i to jest możliwe, bo Bóg nas obdarza zdolnością przebaczenia. On nam przebaczył i my możemy również to przebaczenie z radością, przyjąwszy, innym ludziom udzielać. I właśnie gdy chcę trwać w Jezusie, być tym duchowym dynamem cały czas dynamicznym, które się obraca, kręci i wytwarza energię, która jest mnie potrzebna, a przeze mnie również i dla innym ludziom. Więc muszę trwać w słowie Jezusa. Trwać w tym, co On mówi. Dlaczego o tym teraz mówię w tym punkcie? Bo dzisiaj coś właśnie ciekawego czytałem i teraz nie powiem w szczegółach, ale tylko streszczę. Polacy prowadzą niechlujne życie moralne. To właśnie jest rozmowa z pewnym współczesnym filozofem polskim. Prowadzimy niechlujne, moralne życie. Po prostu Polacy się nie przejmują naukami moralnymi Kościoła ani Jezusa. Ważniejszy jest dla nich na przykład Jan Paweł II, ale pomnikowy, zamknięty w muzeach i w sanktuariach. Ważniejsze są jego relikwie, choćby kropla krwi Jana Pawła II, niż to, co mówił, czego nauczał. I na marginesie, dzisiaj rano również o tym mówiono w radiu, że są to relikwie trzystopniowe. Pierwsze, najcenniejsze, związane z jego ciałem, choćby kropla krwi. potem z jego osobistymi przedmiotami użytku codziennego. A za jakiś czas relikwiami będą w trzecim stopniu wszystkie różańce, które rozdawał. I mówię, to nie jest winien Jan Paweł II, który nie chciał takich rzeczy. On już upominał się, ażeby nie robiono, ale zrobiono i robi się, no bo Polacy właśnie prowadzą takie chrześcijańskie życie, że już dalej nie będę komentował. Dlatego też musimy sobie przyswoić pewne zdanie, które często powtarzam z listu do Rzymian, 6 rozdział, 17 wiersz. 6 rozdział Rzymian jest bardzo ważny, gdy chodzi o grzech, o jego panowanie nad nami, kto mną rządzi, czy grzech ma mną rządzić. 6 rozdział o tym mówi, 7 rozdział. Potem 8 mówi, kto ma wreszcie nami rządzić. Ale polecam tę lekturę i to nie chcę wchodzić w szczegóły, bo czas biegnie. Ale to jedno zdanie z tego rozdziału 6. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście niewolnikami, sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Zarys tej doktryny nauki. To jest najważniejsze. Nie relikwie, nie przedmioty. Ważne są słowa, bo one darzą życiem. I myśmy tej nauce zostali przekazani. I przykład, taki tylko jeden. Gdy apostoł Piotr pyta, Panie, gdy brat mnie obrazi, zgrzeszy wobec mnie, czy aż 7 razy mam mu przebaczyć? I usłyszał, aż 77 razy, czyli zawsze przebaczaj. I popatrzmy teraz na naszą politykę i polityków. Jak to jest? Jak to jest, gdy chodzi o przebaczanie? Oczywiście ja nie chcę teraz o nikim mówić, ale aż wstyd. Dlatego też każdy z nas niech nie przynosi wstydu Słowu Bożemu i Chrystusowi. Postarajmy się żyć zgodnie z nauką, której nas przekazano. No i jeszcze dalej. Gdy chcemy być tym dynamem dynamicznym, to w drodze za Jezusem trzeba czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Bo duch jest ochotny, ochoczy, ale ciało mdłe. Kto nami rządzi? Czy uczynki ciała będą, czy uczynki ducha będą? O właśnie, owoce ducha. Pamiętamy Galatów 5 rozdział. Kto nami rządzi? A więc powiedziane jest bardzo wyraźnie, że mamy chodzić według ducha, nie według ciała. I stąd trzeba czuwać, trzeźwość, rozsądek, właściwa ocena i Chrystusa mieć jako naszą mądrość, bo On jest naszą mądrością. Dalej czuwając, trzeba pamiętać o modlitwie. Bez przestanku się módlcie. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusom. Jak apostoł Paweł powiada, że w naszych słabościach ciało jest mdłe, przychodzi nam z pomocą duch. On bowiem nas wspiera, gdy nie umiemy się modlić. Nie wiemy, jak trzeba się modlić. On przez błagania swoje, my nie znamy słów, nie możemy tego wyrazić. On przenika nasze serca, zna zamiar naszego wnętrza, ducha i się przyczynia, wstawia za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Rzymian 8 rozdział 26-27. A więc w tej modlitwie nie jesteśmy osamotnieni, jesteśmy we dwóch. Mój Duch i Duch Święty. Duch Święty i mój Duch. I razem zespół, by wzmóc moc tych rząd. Kochani, żeby być dynamiczni, to musimy również pracować. Musimy działać, musimy się ruszać. Ruch to zdrowie. I na przykład 12 rozdział Rzymian. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie, nie w rywalizacji, to świat robi. Ale się wyprzedzajcie wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służący, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Więc to jest właśnie nasza praca, być solą ziemi, światłością, listem Chrystusa i Jego wonią. No ale też Na koniec trzeba wiedzieć, że o swoje zbawienie trzeba dbać. Jak o ciało dbamy, o nasze życie, o rodzinę, musimy dbać również i o swoje zdrowie duchowe, o zbawienie. I Filipian, 2 rozdział, 12 wiersz. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze tym bardziej pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, o nie zabiegajcie. Jeśli ktoś nie dba o kondycję duchową, to wtedy będzie miał słabą radość w Duchu Świętym albo jej brak. Brak pokoju, brak wzrostu duchowego, brak owocu, brak doświadczeń w pokonywaniu pokus i grzechu. Będzie przejawiał skłonność do głębokich upadków. Nie będzie błogosławieństwem dla innych ludzi. A też, dodam, nie będzie miał spokojnej starości. A więc kto kieruje moim życiem? Jeżeli ja sam, tylko ja sam, to mogą być problemy, bo jak wiemy, nasz najważniejszy organ, mózg, może już nas zawieść. Więc najlepiej, gdy ster mojego życia oddam najlepszemu specjaliście. Oddam Stwórcy i powiem, oddam Jezusowi. Kto widzi mnie, widzi Ojca. Jeśli ktoś z moich słuchaczy nie wie, jak to zrobić, to niech teraz już, teraz ruszy za Jezusem. On mówi, tego, kto do mnie przychodzi, nie odtrącę. Jak mnie słyszysz, to wiedz, że Jezus nie odtrąca do dzisiaj. Tego, kto uczciwie i szczerze do Niego przyjdzie. Więc wezwij Go. Nie będę podawał szczegółów wszystkich, ale pójdę dalej, dając przykład pewnego wspaniałego człowieka. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy. Nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Kto idzie za mną? Jakże możemy znać drogę, aby iść za Tobą i być światłością świata? A Jezus mówi, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A więc On jest sposobem życia, drogą. On jest prawdą, tą jedyną prawdą, twórczą prawdą. On jest też i życiem, tym prawdziwym życiem. A więc oznacza to, że Jezus jest najlepszym partnerem naszego życia, bo On jest najważniejszą zasadą życia, bo On sam w sobie jest życiem. I gdy jakiś czas po zmartwychwstaniu uczniowie mieli wątpliwości i, tak powiem, gubili ślad za Jezusem, to właśnie Tomasz, gdy się dowiedział, że jego koledzy widzieli Pana, to uczciwie powiedział, jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok, Jego to nie uwierzę. Szczery, uczciwy człowiek. Tamci w świątyni byli szczerzy, uczciwi, chcieli postąpić z tą kobietą zgodnie z prawem. Gdy usłyszeli pytanie, kto was bez grzechu, przemyśleli i uczciwie postąpili, też i Tomasz uczciwie swoje wątpliwości wyraził, a więc Jezus się nie obraża, gdy my uczciwie mówimy to, co nam leży na sercu. I po 8 dniach Jezus znów się im ukazał i pozwolił Tomaszowi zrealizować jego oczekiwania. Nikogo nie odtrąca, mówi Jezus. I gdy Tomasz swoje marzenia zrealizował, swoje wątpliwości rozwiał, to nagle wykrzyknął, Pan mój, Kyrios, władca mego życia i śmierci i mój Bóg. I kończąc omawianie tych zasad przywództwa w różnych aspektach naszego życia, to chcę powiedzieć, że one dotyczą ludzi odrodzonych, prawdziwych chrześcijan, ludzi Chrystusa. I to właśnie tacy ludzie, należący do Chrystusa, tworzą najlepsze środowisko dla naszej wiary, dla ludzi nawróconych do Jezusa. Bo to jest ciało Chrystusa na ziemi, Jego Kościół, Jego zgromadzenie, Jego oblubienica. I trzeba się do niej dołączyć. Jeśli ktoś, kto mnie słucha, jeszcze nie jest w jakiejś wspólnocie ludzi Chrystusa, to niech się przyłączy. To będzie najlepsze miejsce dla ciebie. Bo tu właśnie każdym z nas kieruje, rządzi Jezus przez Ducha Świętego swoje słowo i On nas razem integruje w jedno ciało. I tak życzę wszystkim moim kochanym słuchaczom, rozmówcom, niech was wszystkich, niech nas wszystkich Bóg błogosławi w podjęciu, a też i w podejmowaniu tych najlepszych decyzji.